W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Panie Jezu Chryste, Tyś w posłuszeństwie Maryi i Józefowi życie rodzinne niewysłowionymi cnotami uświęcił. Spraw za ich obojga przyczyną, abyśmy przykład z tej świętej rodziny brali i zarazem z nią na wieki przebywać mogli. Tak modli się dzisiaj Kościół w święto Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Przykład świętej rodziny powinien być dla nas wzorem wyraziście przemawiającym i mobilizującym do naśladowania jej cnót. Dzisiejsza lekcja precyzuje, o jakie cnoty idzie w życiu małżeńskim i rodzinnym. Pisze apostoł narodów: przyobleczcie się jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, w tkliwe miłosierdzie, w dobroć, w pokorę, w cichość i w cierpliwość. Znoście jedni drugich i wybaczajcie sobie, jeśli kto ma skargę przeciw komu. Jako Pan przebaczył wam, tak i wy. A ponad to wszystko miejcie miłość, która jest więzią doskonałości. A pokój Chrystusowy, do którego też wezwani jesteście w jednym ciele, niech radością opanuje serca wasze i bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusowe niech przebywa w was obficie, abyście z wszelką mądrością jedni drugich nauczali i krzepili przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, w łasce śpiewając Bogu w sercach waszych. Wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyńcie, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Dzisiejsza uroczystość Świętej Rodziny jest sposobną okolicznością, aby przypomnieć katolicką naukę związaną z sakramentem małżeństwa oraz z czwartym przykazaniem Bożym. Sakrament małżeństwa. W katechizmie katolickim świętego Piusa X czytamy: czym jest sakrament małżeństwa? Sakrament małżeństwa został ustanowiony przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i powoduje święty i nierozerwalny związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, udziela im łaski do świętej miłości wzajemnej oraz do chrześcijańskiego wychowania dzieci. Przez kogo został ustanowiony sakrament małżeństwa? Małżeństwo zostało ustanowione przez samego Boga w raju, a do godności sakramentu zostało wyniesione przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Czy sakrament małżeństwa ma jakieś specjalne znaczenie? Sakrament małżeństwa oznacza nierozerwalny związek pomiędzy Jezusem Chrystusem a Kościołem, Jego oblubienicą, a naszą świętą Matką. Dlaczego mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny? Mówimy, że związek małżeński jest nierozerwalny albo że nie może być rozwiązany za wyjątkiem śmierci męża lub żony, gdyż Bóg tak ustanowił od samego początku, a nasz Pan Jezus Chrystus uroczyście ogłosił tę nierozerwalność. Czy w małżeństwie chrześcijańskim można oddzielić umowę od sakramentu? Nie. W małżeństwie chrześcijańskim nie można oddzielić umowy od sakramentu, gdyż dla chrześcijan małżeństwo jest samą naturalną umową podniesioną przez Jezusa Chrystusa do godności sakramentu. Czy zatem dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa nie będącego sakramentem? Dla chrześcijan nie ma prawdziwego małżeństwa nie będącego sakramentem. Jakie są skutki sakramentu małżeństwa? Sakrament małżeństwa daje wzrost łaski uświęcającej i udziela szczególnej łaski dla wiernego wypełniania wszystkich obowiązków stanu małżeńskiego. Kto jest szafarzem sakramentu małżeństwa? Szafarzami sakramentu małżeństwa są sami narzeczeni, którzy wzajemnie udzielają sobie i przyjmują ten sakrament. W jakim celu jest małżonkom udzielane błogosławieństwo kapłańskie? Błogosławieństwo kapłańskie udzielane małżonkom nie jest konieczne do ważności sakramentu, ale jest udzielane, aby w imieniu Kościoła związek ten zatwierdzić i prosić o obfite błogosławieństwo dla małżonków. Jaką intencję powinna mieć osoba zawierająca małżeństwo? Osoba zawierająca małżeństwo powinna mieć intencję pełnienia woli Boga, który ją powołuje do stanu małżeńskiego. Pracy nad zbawieniem dusz, siebie i współmałżonka. Wychowania dzieci na dobrych chrześcijan, jeżeli Bóg zechce nimi obdarzyć małżonków. Jak narzeczeni powinni przygotować się do owocnego przyjęcia małżeństwa? Narzeczeni chcący przygotować się do owocnego przyjęcia małżeństwa powinni gorąco powierzyć się Bogu, aby poznać Jego wolę i uzyskać łaski potrzebne w stanie małżeńskim. Przed złożeniem obietnicy małżeńskiej przedyskutować swoje plany z rodzicami, gdyż wymaga tego zasada posłuszeństwa i szacunku wobec rodziców. Przygotować się przez dobrą spowiedź, a w miarę potrzeby nawet przez spowiedź generalną z całego życia. Unikać wszelkiej poufałości w słowach i czynach podczas spotkań przed zawarciem małżeństwa. Jakie są najważniejsze obowiązki małżonków? Najważniejszymi obowiązkami małżonków są strzec nienaruszenie wierności małżeńskiej i zawsze żyć po chrześcijańsku. Miłować się wzajemnie, znosić cierpliwie swoje wady, żyć w pokoju i w zgodzie. Troszczyć się o potrzeby dzieci, jeżeli małżonkowie posiadają potomstwo, stosownie do ich potrzeb. Wychowywać je po chrześcijańsku i dać im wolny wybór co do przyszłego stanu, do jakiego będą powołani przez Boga. Czwarte przykazanie Boże. Czytamy w katechizmie. Co nam nakazuje czwarte przykazanie Boże, czci ojca Twego i matkę Twoją. Czwarte przykazanie Boże, czci ojca Twego i matkę Twoją, nakazuje nam Szacunek względem rodziców. Posłuszeństwo rodzicom w tym wszystkim, co nie jest grzeszne, a także pomoc rodzicom w ich doczesnych i duchowych potrzebach. Czego zakazuje czwarte przykazanie Boże? Czwarte przykazanie Boże zakazuje obrażać swoich rodziców słowem, uczynkiem albo w inny sposób. Jakich innych osób dotyczy jeszcze użyte w tym przykazaniu słowo rodzice? Użyte w tym przykazaniu słowo rodzice dotyczy jeszcze naszych wszystkich przełożonych, czy to kościelnych, czy też świeckich, którym powinniśmy okazywać posłuszeństwo i szacunek. Skąd bierze się władza rodzicielska względem dzieci i obowiązek posłuszeństwa dzieci względem swoich rodziców? Władza rodzicielska względem dzieci i obowiązek posłuszeństwa dzieci względem swoich rodziców bierze się od Boga, który ustanowił i założył rodzinę, aby człowiek mógł mieć w rodzinie najbliższą pomoc w sprawach duchowych i w życiu codziennym. Czy rodzice mają jakieś obowiązki względem swych dzieci? Rodzice są zobowiązani kochać swoje dzieci, żywić je i utrzymywać. Mają obowiązek zadbać o ich religijne i świeckie wykształcenie. Powinni dawać im dobry przykład, strzec je od okazji do grzechu, pomagać pokonywać ich wady i wspomagać, aby mogły wybrać stan, do którego zostały powołane przez Boga. Czy Bóg dał nam przykład doskonałej rodziny? Bóg dał nam przykład doskonałej rodziny w rodzinie świętej, w której Jezus Chrystus żył poddany Najświętszej Maryi Pannie i świętemu Józefowi aż do 30 roku życia, gdy rozpoczął swoją misję głoszenia Ewangelii, która była mu powierzona przez jego Ojca Przedwiecznego. Drodzy wierni, w dzisiejszą uroczystość wpatrujmy się w świętą rodzinę Jezusa, Maryję i Józefa. Podziękujmy Panu Bogu za nasze rodziny i dokładajmy pilnie starań, aby w życiu małżeńskim i rodzinnym unikać wszystkiego, co nie podoba się Bogu. Zło, które wyrządziliśmy naszym bliskim, naprawiajmy. Za krzywdy wyrządzone naszych bliskich przepraszajmy. Dokładajmy pilnie, codziennie starań, aby w życiu małżeńskim i rodzinnym czynić to, co miłe Bogu, przez dobre słowa, przez dobre decyzje, przez dobre czyny, przez dobre spełnianie naszych codziennych obowiązków stanu, przez modlitwę, przez dobry przykład dawany naszym bliskim. Przywołajmy na zakończenie fragment wielce pouczającego dzieła Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego świętego Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, łagodnego biskupa z Genewy. Pisze święty: Bóg, stwarzając świat, rozkazał roślinom przynosić owoc każdej według swego rodzaju. Podobnie też nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom swego Kościoła, aby przynosili owoce pobożności odpowiednio do stanu i powołania. Inaczej rozwijać ma pobożność człowiek wyżej postawiony, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej książę, inaczej wdowa, inaczej dziewica lub małżonka. Nawet i to nie wszystko. Trzeba jeszcze, aby każdy rozwijał pobożność odpowiednio do swych sił, zajęć i obowiązków. Powiedz mi, proszę, Filoteo, czy byłoby rzeczą właściwą, gdyby biskupi zapragnęli żyć w samotności jak Kartuzi, gdyby ludzie żonaci nie więcej starali się o powiększenie dóbr materialnych niż kapucyni, gdyby rzemieślnik cały dzień spędzał w kościele jak zakonnik, a znowu zakonnik był wystawiony na wszelkiego rodzaju spotkania i sprawy, jak ci, którzy zobowiązani są śpieszyć bliźnim z pomocą, na przykład biskup? Czyż taka pobożność nie byłaby śmieszna, nieuporządkowana i nieznośna? A tymczasem tego rodzaju pomyłki i nieporozumienia zdarzają się bardzo często. Otóż nie, moja Filoteo. Pobożność, jeżeli jest prawdziwa i szczera, niczego nie rujnuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia. Kiedy zaś przeszkadza i sprzeciwia się prawowitemu powołaniu lub stanowi, z pewnością jest fałszywa. Pszczoła tak zbiera miód z kwiatów, iż nie doznają one żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je została. Otóż prawdziwa pobożność czyni więcej. Nie tylko nie przeszkadza żadnemu powołaniu, żadnemu zajęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali i ozdabia. Podobnie też szlachetne kamienie wrzucone do miodu nabierają większego blasku, jaśniejąc zgodnie ze swą barwą. Tak też powołanie każdego człowieka doskonali się i staje się pożyteczniejsze, gdy łączy się z nim pobożność. Pobożność sprawia, iż kierowanie rodziną staje się pełne pokoju, że bardziej szczera staje się miłość małżonków, a posłuszeństwo należne władzy pełniejsze, że wszelkie inne zajęcia stają się przyjemniejsze i bardziej powabne. Błędem jest zatem, nieomal herezją, usuwanie pobożności z wojskowych koszar, z rzemieślniczych warsztatów, z dworu książąt, z mieszkań małżonków. To prawda, droga Filoteo, że powołanie czysto kontemplacyjne, monastyczne i klasztorne nie może być urzeczywistniane przy tego rodzaju obowiązkach i zajęciach. Jednakże oprócz tych trzech rodzajów pobożności istnieje wiele innych, które zdolne są udoskonalić ludzi żyjących w stanie świeckim. Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości. Drodzy wierni, małżeństwo jest świętym sakramentem. Wypełniając dobrze swoje obowiązki stanu, żyjąc w łasce uświęcającej i zachowując katolicką wiarę, małżonkowie idą drogą świętości. Taki jest zamysł Boży. Małżeństwo i życie rodzinne ma być drogą świętości. Prośmy dzisiaj świętą rodzinę Jezusa, Marię i Józefa o pomoc do codziennego, dobrego wypełniania naszych obowiązków małżeńskich i rodzinnych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.